i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
12 stycznia 1945 roku ruszyła kolejna ofensywa Armii Czerwonej. W jej wyniku wojska sowieckie zajęły ziemię od Wisły do rzeki Odry, zajmując zarówno ziemie należące przed II wojną światową do Polski, jak i ziemie, które weszły w granice państwa polskiego po zakończeniu II wojny światowej. I właśnie na tych ziemiach odzyskanych Armia Czerwona dokonywała straszliwych zbrodni. I właśnie o tych zbrodniach i o heroicznym świadectwie, jakie w ten czas szczególny było udziałem wielu kapłanów Kościoła katolickiego, wielu sióstr zakonnych. Właśnie o tym dzisiaj w miesiącu styczniu w cyklu Wydarzenie Miesiąca. Wśród sowieckich żołnierzy, którzy wkraczali na tereny należące przed II wojną światową do Niemiec, był młody Aleksander Sołżenicyn, późniejszy laureat literackiej Nagrody Nobla, późniejszy autor archipelagu Gułag, człowiek, który znaczną część życia poświęcił opowiadaniu światu o stalinowskich zbrodniach, wyjaśnianiu światu fenomenu komunizmu w Związku Sowieckim. Ten młody żołnierz, wrażliwy człowiek, Aleksander Sołżenicyn, z przerażeniem patrzył na to, co robili jego towarzysze broni, na to, co się działo na Mazurach. Świadectwem tego, co widział, jest utwór Pruskie noce. Pozwólcie Państwo, że zacznę więc od nietypowego dla Aleksandra Sołżenicyna utworu, bo pisanego wierszem. No więc posłuchajcie, jak sowiecki żołnierz opisywał zachowanie żołnierzy Armii Czerwonej na Mazurach. Poprzez dym i poprzez popiół ciągną zdobywcy Europy. Ciężarówki wiozą łupy, odkurzacze, wino, buty, graty, obrazy i ciuchy, bluzki, garnki, broszki, dzwonki i maszyny z obcą czcionką, sery, kiełbasą i słoniną. Wszystko, co się dało wywieźć, i widelce, i firanki, łyżki, spinki, szklanki, klamki. Brzmi to trochę zabawnie, humorystycznie. Tu Aleksander Sołżenicyn opisuje tą niezwykłą grabież, to grabienie wszystkiego, co się da, nawet rzeczy wydawałoby się niepotrzebnych, błahych. Wszystko to pada łupem zwycięskich żołnierzy Armii Czerwonej. Ale dalej już jest mniej zabawnie i strasznie. Heringstrasse, cwając cwancyś, tu już byli przed kwadransem, jęk za ściany. Matka płacze, córeczka na materacu, jeszcze dziecko i już trup. Jasna sprawa, proste słowa, nie zapomnieć, nie darować, ząb za ząb i krew za krew. Z dziecka babem, babie śmierć, na twarzy matki krew i szloch, prosi, to ty miś, soldat. Tu opis zbrodni jednej z wielu dokonywanych przez sowieckich żołnierzy na małym dziecku, które zgwałcono i zamordowano, i ta rozpacz matki, która była świadkiem tej okrutnej zbrodni. Dalej pisze Sołżenicyn. Był sobie partaj genosse, taki jak inni, jeden z wielu. Był i nie ma, taki los. Przejechał go pociąg dziejów. Niech potęgę rosli wzrasta. Para teraz wypić sznapsa. Mówiąc bardziej zasadniczo, czas pochodzić za zdobyczą. Nic nie zdoła nas powstrzymać. Dolsztyna, Dolsztyna. Od godziny jest już nasz, zdobyty przez czołgi z marszu. Miasto czeka jeszcze całe, nietknięte jeszcze pożarem. Czeka w strachu na swój los. Domy ciemne Niemcy w trodze nasłuchują kroków, stukań. Pójdą dalej, wejdą tutaj. Rośnie strach i rośnie łuna, noc jak dzień. To, co opisuje Sołżenicyn, stało się losem bardzo wielu miast i miasteczek na ziemiach odzyskanych. Po zajęciu tych miast i miasteczek przez Armię Czerwoną palono kościoły, palono domy, palono często całe miasta, zupełnie bez sensu. Trudno to po ludzku wytłumaczyć, ale tak się działo. Bardzo wiele miast i miasteczek na ziemiach odzyskanych zostało zniszczonych nie w czasie walk, ale po zajęciu tych miast przez Armię Czerwoną. Ale nie to było najgorsze. Sołżenicyn pisze dalej. Ostry dzwonek, łomot drzwi, jakiś brzęk, to szyba pękła. Potem tupot za kimś biegną i kobiecy krzyk po chwili. Jestem Polką, a nie Niemką. A im tak, wszystko jedno. Jest okazja, to korzystaj. Frajer traci, mądry zyska. Tak to jest, więc czemu serce ściska się mi boli? Więc znowu gwałty, zbrodnie, również na Polakach, nie tylko na Niemkach. Również polska ludność Warmii, Mazur, Opolszczyzny pada ofiarą bestialstwa żołnierzy rosyjskich, bestialstwa żołnierzy Armii Czerwonej, bo tam są nie tylko Rosjanie, tam są wszystkie narody ówczesnego Związku Radzieckiego, są Ukraińcy, są Białorusini, są Gruzini. I to, co pisze jeden z nich, Aleksander Sołżenicyn, więc czemu serce ściska się i boli? Przejdźmy do relacji z drugiej strony. Bernard Wapowski tak wspominał wydarzenia w Boguszycach na Opolszczyźnie, gdzie zginęło ponad 300 osób. Do piwnicy zajrzał żołnierz, schodził powoli, przystanął na drugim, trzecim stopniu od tyłu i zaczął celować z maszynowego pistoletu. Zadanie nie było trudne. Krysiem dzieliło od pistoletu nie więcej niż pół metra. Babcia z Gerdą stała tuż za nią. Zaraz potem Erika i na końcu Herbert. Padło 5 strzałów. Tym nielicznym, którym udało się przeżyć, przypadł w udziale smutny obowiązek grzebania pomordowanych. Jedna z ocalałych kobiet wspominała. Kiedy tam weszliśmy, od razu nas odrzuciło. Taki był fetor. Całe podwórko zasłane trupami. I to nie wszystko, bo otwieramy stajnię. A zaraz za wrotami leżała twarzą do ziemi babcia Lubczykowa. A pod ścianami dookoła pełno ciał, może ze 20. Wszyscy siedzieli albo leżeli podkurczeni, wszyscy postrzelani z automatu, bo niektórzy mieli więcej ran. Maria Sawincew, która dzień wyzwolenia przeżyła w Lubsku, wspominała: żołnierzy radzieckich zaczęliśmy się bać bardziej niż wcześniej Niemców. Mnie samej kilka razy groziła śmierć. 3 razy byłam stawiana pod mur, na rozstrzał. Ruscy bardzo często gwałcili, często zabijali. Pamiętam, jak 6 żołnierzy zgwałciło młodą dziewczynę, Polkę. Szczególnie tragiczny los stał się wówczas dziełem sióstr zakonnych. Wiele z nich oddało życie, broniąc czystości swojej i współsióstr. Jedną z nich była hrabina, siostra Gabrielis Belestram, franciszkanka, misjonarka Marii. Kiedy Wielką Sobotę, 31 marca 1935 roku, żołnierze sowieccy wdarli się do lektarza klasztoru w Kietrzu na Opolszczyźnie, siostry chwyciły się mocno za ręce. Wówczas jeden z soldatów skoczył na plecy 2 sióstr, a trzecią chwycił za głowę. Siostra Gabrielis zaintonowała Ave Maria Stella, a następnie odciągnęła intruza na bok. Po chwili oboje upadli na podłogę. Dzielna zakonnica uklękła, a wściekły żołdak uderzył ją kilka razy pistoletem w głowę, po czym zadał śmiertelny strzał. Bohaterstwo zakonnicy wzbudziło podziw niektórych oprawców. Jeden z nich zdjął z szacunkiem czapkę i uczynił znak krzyża. Podobny los stał się udziałem m.in. siostry Marianny Witkowskiej, Elżbietanki, przełożonej klasztoru w Dzierzgoniu koło Sztumu, zastrzelonej 28 stycznia 1935 roku przez żołnierza sowieckiego, gdy usiłowała obronić przed gwałtem jedną z młodszych sióstr. Najtragiczniejsza zbrodnia wydarzyła się wówczas w Nysie, gdzie sowieccy żołdacy wymordowali 39 sióstr Elżbietanek. Niektóre z nich przed śmiercią brutalnie zgwałcono. Wśród ofiar były m.in. 70-letnia siostra Lucia Heyman, zastrzelona 24 marca 1935 roku, gdy stanęła w obronie młodszej siostry, oraz siostra Marta Rybka, wyprowadzona z klasztoru i zabita 23 marca 1935 roku z zemsty za wcześniejsze powstrzymanie gwałcicieli chcących uprowadzić młodą zakonnicę. Wśród ofiar sowieckiego bestialstwa na ziemiach odzyskanych było wielu księży. Niektórzy z nich oddali życie, broniąc napastowanych kobiet. Tak zginął ksiądz Robert Grelich, zastrzelony 9 lutego 1935 roku w miejscowości Kubno Opolszczyźnie, gdy podjął interwencję w obronie gwałconych kobiet. Czy ksiądz Karl Lange, 75-letni proboszcz w Strzelcach Opolskich, ugodzony nożem, gdy w nocy 24 na 25 stycznia 1935 roku bronił kobiet, które schroniły się na plebanii. Oprawcy ze wschodu nie mieli szacunku nawet dla zwłok. Ciało księdza Ericha Szewiora, wikarygo w Gogolinie na Opolszczyźnie, zabitego 29 stycznia 1935 roku, za obronę napastowanych zakonnic oblano benzyną i podpalono. Inny los stał się udziałem księdza Jana Wencela, wikarego parafii Bożego Ciała w Bytomiu, Miechowicach. Wezwany 25 stycznia 1935 roku do umierającego, chwilę po udzieleniu wiatyku został zaatakowany przez dwóch czerwonoarmistów, którzy wtargnęli do piwnicy. Oprawcy zerwali z niego stułem i wrzucili do skrzyni z piaskiem przeciwpożarowym. Następnie pokrzykując „Idź, czarny czort”, wypchnęli go z piwnicy i zaprowadzili do stodoły, gdzie poddali wyszukanym torturom. Na koniec męczarni dobili go strzałem w lewe oko. Kiedy znaleziono zwłoki księdza Frenzela, okazało się, że miał złamany nos. Postrzelono obydwa ramiona i łopatkę, naderwaną bagnetem brodawkę na lewej piersi, trzaskane nogi, skrępowane drutem kolczastym ręce. Wśród ofiar sowieckich żołnierzy byli księża represjonowani wcześniej przez faszystów. Jednym z nich był Karl Bujara, kuratus w Januszkowicach na Opolszczyźnie, przetrzymywany przez gestapo w opolskim więzieniu, zastrzelony przez żołnierzy sowieckich, gdy wracał do swojej parafii. Wielu księży katolickich na ziemiach odzyskanych zostało aresztowanych przez NKWD w 1935 roku, a następnie wywiezionych do sowieckich łagrów, gdzie większość pozostała na zawsze. Taki los był udziałem m.in. księdza Karola Langwalda, urodzonego w 1886 roku w Barczewku, wyświęconego w 1912 roku. Ksiądz Karol był polskim patriotą, był członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej w 1920 roku na Warmii podczas plebiscytu. Potem prezesem Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Warmii. Był czołowym działaczem 4. Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. Przez wiele lat współpracował z Polską Gazetą Olsztyńską. Wielokrotnie szykanowany przez gestapo za swoją polskość, za opiekę nad polskimi robotnikami sezonowymi. Ten polski patriota, polski kapłan, przeżył III Rzeszę, nie przeżył tak zwanego wyzwolenia. Po zajęciu w armii przez wojska sowieckie został aresztowany przez NKWD, wywieziony do łagru w okolicach Czelabińska, gdzie zmarł. Szukając wyjaśnienia niespotykanych morderstw i okrucieństwa, tej straszliwej fali zła i nieprawości, która stała się doświadczeniem mieszkańców tych ziem, której dokonywali żołnierze Armii Sowieckiej, szukając przyczyn takiego zachowania, warto sięgnąć do Aleksandra Sołżenicyna, człowieka, który był świadkiem tych wydarzeń. Ten wybitny rosyjski myśliciel tak pisał. Bezwzględność. Klasowa bezwzględność była u nas opiewana i wpajana młodzieży tak, że coraz trudniej było się połapać, gdzie granica między dobrem a złem. No a gdy dookoła drwi się z dobroci, pize współczucia, wyśmiewa miłosierdzie, to ludojadów nikt na łańcuchu nie utrzyma. Sołżenicyn tłumaczy to deprawacją, tłumaczy to wychowaniem sowieckim, zabijaniem podstawowych rozróżnień na dobro i zło, zabijaniem podstawowych cnot chrześcijańskich. to wychowanie homo sovieticusa, człowieka sowieckiego, człowieka, który nie postrzega rzeczywistości w kategoriach moralnych, ale postrzega rzeczywistość w kategoriach propagandy. Robi to, co chce władza. Uznaje za dobre to, co chce władza, który nie ma żadnych zasad. Więc kiedy władza mówi, można się mścić, to się mści. Kiedy władza mówi, można rabować, to rabuje. Kiedy władza mówi, zabaw się, to gwałci, pali, niszczy. Przerażające. Można tu wskazać na również skutki propagandy antyreligijnej. Można też oczywiście tłumaczyć tym, czego ci żołnierze doświadczyli wcześniej. Okrucieństwa swoich dowódców, terroru batalionów zaporowych, straszliwego doświadczenia wojny. Można to tłumaczyć chęcią zemsty za zbrodnie, które dokonywali wcześniej Niemcy. A jednak to wszystko nie usprawiedliwia tego straszliwego losu ludności Warmii, Mazur, Opolszczyzny, Pomorza Zachodniego, ziemi lubuskiej, Polaków i Niemców, którzy doświadczali wówczas straszliwych rzeczy. To również czas wspaniałego, heroicznego świadectwa bardzo wielu kapłanów i bardzo wielu sióstr zakonnych. Jeden z polskich historyków Kościoła, który starał się udokumentować te wydarzenia, ksiądz profesor Jerzy Myszora, wyliczył 118 księży i sióstr zakonnych, którzy oddali wówczas życie na ziemiach odzyskanych. Pewnością tych osób było więcej. Warto pamiętać o tym heroicznym świadectwie tych kapłanów, tych pomordowanych sióstr zakonnych. I niech mi będzie wolno zakończyć cytatem z ojca świętego Jana Pawła II, który 22 maja 1955 roku w Skoczowie powiedział: ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż przeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo nienawiść, ale z pewnością nie można wobec takiego człowieka przejść obojętnie. Męczennicy mają nam więc wiele do powiedzenia.